Ja się zastanawiam tak na samym początku tego intro, czy nie powinien być tak ładnie dograny z taką standardową, w takim standardowym intro jak w różnych programach rozrywkowych, wiesz, wjeżdża taki, taki, ale tak, dobrze słyszycie, podcast Luźno przy kawie, 220 odcinek, 8 sezon, 20 odcinek w serii, a dzisiaj wieczorową porą w środę, kiedy nagrywamy razem z... A zaraz słyszycie z kim? Z naszych zmagań z rzeczywistością przed świętami, bo sam Jezusek jest ciekawy, czy okna zostały wymyte. Dzisiaj waszymi głosami są Adam Borodo
i Zajączek Wielkanocny, Jan Urbanowicz.
Nie. Słuchajcie, wy nie widzicie, ale Janek nie ma uszu takich sterczących, więc... O, dobrze, już ma. Okej, to jakby... Dobra, to rzeczywiście Zajączek jest. Witamy was bardzo, bardzo serdecznie w naszym ulubionym, luźnym podcaście i tych naszych zmagań o wszystkim, więc dzisiaj Janek już... Dzisiaj Janek, dlaczego... Bo nawiązuję, chcę powiedzieć, że Janek jak wypłata, bo Janek jest nad tyle mądrym człowiekiem, że jak ostatnio żeśmy rozmawiali o różnych rzeczach dotyczących podcastu, to między innymi Janek zwrócił uwagę na to, że w jego drugim podcaście Inna Kultura też konwertuje mu YouTube, tak? Jeżeli mówimy też o tych małych twórcach, którzy próbują się przebijać do mainstreamu w jakiś tam sposób, to ja stwierdziłem, że muszę też te odcinki, które były kiedyś nagrane, są w zakładce na żywo, poprzerzucać na YouTube. I tam też było właśnie ostatni odcinek przed naszym nagraniem dzisiejszym, to było Jan, jak wypłata, to był 155 odcinek.
Proszę bardzo, mówię. Dawne czasy.
Dawne czasy i mam 50 odcinków do ściągnięcia i, no przepraszam, 50-70, bo to jest 220, no nie, do ściągnięcia 50, bo przy 200 skończyłem.
Ale Adam, poczekaj, pozwól, że ja ci przerwę.
Masz jakąś złotą radę dla mnie.
Mam dla ciebie bardzo dobrą radę, mój drogi, bo rozumiem, że ty chcesz podcasty, w sensie na YouTube'a wrzucać audio.
Tak, i ja mam wszystkie programy, które mi przekazałeś.
Ale tak, ale panie, bo teraz jest zupełnie inaczej. Trochę się tam pozmieniało, mój drogi, w tym YouTube, ponieważ na swoim kanale YouTube możesz zrobić coś takiego jak podcast.
Mam.
Dodać, prawda?
Mam to włączone, tylko że
możesz teraz zrobić
prywatne.
Coś takiego. Możesz teraz zrobić coś takiego. Ja oczywiście cały czas wrzucam te odcinki, w sensie takie, wiesz, te z planszą i tak dalej, ale teraz możesz podpiąć pod YouTube'a po prostu RSS-a swojego zwykłego i on ci wszystko zaciągnie i on będzie automatycznie robił okładkę i z tego będzie robić film.
No i właśnie jeden problem jest, ponieważ wszystkie odcinki, które wrzuca, to są jako prywatne.
To nie, to tam musisz, bo to wiesz co, on na razie tak robi, a potem musisz je opublikować.
Ale wszystko od samego początku mam publikować?
Musisz tam kliknąć publikuj, po prostu zaznaczasz wszystkie po prostu i zrobisz opublikuj. One się opublikują na YouTubie tylko.
Aha.
Bo chodzi o to, że jak on zaciąga dawne odcinki, to się coś takiego robi, a potem jak już opublikujesz i potem on będzie na bieżąco nowe ściągać, to będzie widział, że są poprzednio opublikowane i będzie i powinien w każdym razie automatycznie opublikować też ten nowy.
No dobra, ale jest, rozumiem, wtedy zakładka podcast na YouTubie.
Tak. Tak, tak, tak. Czyli tak. To nie na ma twoim kanale jest zakładka.
Czyli to nie ma znaczenia, że ja sobie dodatkowo potem te odcinki jeszcze tam poprzerzucam?
Nie ma, nie ma. To wtedy możesz robić po prostu inną playlistę, nie? Mhm. Tylko chodzi o to, że to się robi jako zakładka podcast i automatycznie on jest wtedy też dostępny w YouTube Music w podcastach.
No więc ja, jak ta weszła ta funkcja, tak zaczęliśmy, ale to dobrze, jak ta funkcja się pojawiła, to ja automatycznie właśnie wrzuciłem RSS-a z Ankera, dzięki któremu publikujemy. Domyślne wiadomości filmu z RSS-a, bo ja mam tu prywatne zaznaczone zamiast publiczne. Wszyscy mogą oglądać twoje filmy. To już tu się wszystko zmieni automatycznie. Dobrze. To jakby, posłuchajcie, trochę techniki, ja się zgubiłem, myślałem, że...
Musisz sobie sprawdzić, bo ja też to patrzyłem, tam wszystko jest opisane generalnie, więc musisz tam poczytać.
Okej. Okay. Filmy w podcaście?
Wierzę, że na uczelni uczyli czytać, więc powinnaś sobie poradzić.
Nie wiem, czy to jest takie proste, ale jak zrobiłem, że on jest publiczny, to tutaj Dobra, no to muszę zobaczyć, przelecieć wszystkie, bo rzeczywiście od samego początku istnienia podcastu są wszystkie odcinki rzeczywiście wrzucone i zaciągnięte okładki tego, rzeczywiście, i zwiastuny. I tutaj muszę wszystkie z prywatne zmienić na publiczne i wtedy to będzie działać. Dobrze, bo ja po prostu informuję, bo na skrzynkę między innymi wpadła informacja, że czy wy przestaliście nagrywać? Na co ja zdziwiony odpisuję, nie, cały czas jesteśmy, no bo ja słuchałem i oglądałem, albo czasem tylko słuchałem was na YouTubie, puszczając sobie film w tle. I od któregoś momentu filmy się nie zaczęły pojawiać, bo rzeczywiście w zakładce na żywo ostatni odcinek to był 170, który się pojawił. To było 7 lutego 2023.
To jakiś czas temu.
Już rok czasu jest nienagrywane. Nie, coś tu mi nie pasuje. No dobrze, ale mało istotne. W każdym razie no były puszczane i nagle po prostu przystały i jest informacja, czy jeszcze jesteśmy. Ja mówię, że jesteśmy, więc idąc twoją radą, ściągam wszystkie stare odcinki, uploaduję jeszcze raz z opisem do głównego filmu po prostu, te, które były na żywo, bo niestety YouTube, jeżeli transmisja była na żywo, to nie pozwala tego przerzucić do streamu filmów, więc masz zakładkę na żywo. Więc tak naprawdę one się ucinają do pewnego momentu, potem jest zakładka na żywo i potem znowu do filmu wracasz, jak chcesz coś zobaczyć, nie? Niestety nie ma takiej możliwości, że jeżeli na YouTubie, albo ja jej nie znam, może ktoś ze słuchaczy jest w stanie podpowiedzieć, jeżeli jestem w zakładce na żywo i skończę nagrywać, to ten film nie indeksuje się w filmach, tylko jest w zakładce na żywo po prostu, tak? I on jest, pozostaje tam. Ja musiał, zazwyczaj powinno się go ściągnąć i przerzucić do filmów, żeby on był tam dostępny, nie? Więc on nie jest tak na kanale, jak się jest, to on nie jest tak super widoczny na samym początku, więc dlatego ściągam.
Tradycyjne pomieszanie z poplątaniem.
Strasznie. I więc ja ściągam, uploaduję i te nasze odcinki oczywiście też się pojawiają w zakładce podcasty. Ja to dzisiaj ogarnę, ale odcinki, tak jak tutaj mówię, będą się pojawiały na YouTubie, więc będziecie mogli nas słuchać wciąż, też dzięki YouTubeowi, ale no nie będzie filmów, te filmy od czasu do czasu się będą pojawiać, a to będziemy was informować, a Janek podpowiedział i program, i jeden, i drugi, który mi z audio zrobi taki krótki jakby, znaczy krótki, po prostu film z okładką, plus jeszcze do tego napisy od razu się nałoży. Tutaj Janek dostarczył niezbędne informacje.
Drogi słuchaczu, bądź droga słuchaczko, będziesz mieć co robić w nadchodzącym czasie, ponieważ będzie trochę do nadrabiania.
Tak, tylko gdyby jeszcze, może jest jakiś skrypt, może ty znasz, który zaciąga i uploaduje za mnie.
Robot. Da się to zrobić na pewno.
Na pewno?
Ja nie wiem, nie znam, ale obstawiam, że da się to zrobić. Zresztą, że trzeba zwrócić uwagę na to, że cały macOS też automatorem i skryptami stoi, więc na pewno można to jakoś ogarnąć, a jak nie, to może jakiś shortcut też na to wpadnie. Trzeba poszukać na takim, wiesz, magicznym portalu od bardzo dziwnych rzeczy zwanym Reddit. Tam na pewno coś się znajdzie.
Jest, tak. W shortcutsy muszę się trochę zrobić, bo chciałbym jeszcze bardziej zautomatyzować proces na iPadzie, jak składam audio. To ja potem robię archiwum z tego i wysyłam to do OneDrive'a, na którym mam 1 terabajt i muszę coś zrobić, żeby samemu temu nie robić, tylko kliknę i on automatycznie sam to wyśle i
usunie. Da się to spokojnie zrobić. Ja sobie na przykład zrobiłem taki, tylko to na Macu zrobiłem taki skrypt, że, bo ja też sobie zrobiłem na wszelki, ja mam, wiesz, odcinki wszystkie mam tak, na iCloudzie, na dysku zewnętrznym, tylko na dysku zewnętrznym trzymam jeszcze kopię, wiesz, plików edycyjnych i tak dalej, no ale to jest jakby duża rzecz, więc tam potrzebuję to na takie duże miejsce mieć. I jeszcze sobie wrzucam kopię już gotowych, złożonych odcinków, które trzymam na Google Drive'ie, bo ja sobie pod Notion, tam pod tą całą moją tabelkę z odcinkami Google Drive'a podpiąłem, czyli ja w tej tabelce sobie mam plik, wiesz, kopię zapasową, w razie czego linki. Ja sobie zrobiłem taki skrypt, że w momencie, kiedy wrzucam sobie to, przeciągam sobie plik do folderu archiwalnego w iCloudzie, w Finderze normalnie, to on mi to automatycznie jeszcze uploaduje już sam po prostu na Google Drive'a.
Jakie to jest proste. Muszę trochę powalczyć, ale mam straszne braki w czasie, niestety. Więc dojdę do tego, znajdę i tutaj wszystko postaram się poukładać.
Dobrze.
Dobrze. To tyle z tych technologicznego wejścia, bo dzisiaj też o technologii trochę mamy, bo jak wiecie, my z Jankiem od technologii nie stronimy. Dobrze powiedziałem? Dobrze. Chyba tak mi się wydaje.
Tak mi się wydaje.
Wieczorna audycja jest po prostu, posłuchajcie. Ale pytanie jeszcze wielkanocne. Wymyłeś okna?
Panie, ja nie myłem okien od 3 lat.
I tu brawa będą dla ciebie. Czekaj, nie kasa, ta dum, tas, uczy i bawi, nie fireball. Widzisz, nie mogę znaleźć oklaski.
Dzisiaj nawet, bo dzisiaj piękne słońce było w Warszawie. Moja żona go odsłaniała okno. Powiedziała, że okno jest tak ujebane, że i powiedziała, co to będzie, jak my je wymyjemy. A ja powiedziałem, że od razu będzie jaśniej w domu, słuchaj, więcej światła będzie wpadać.
Ale dzisiaj ja byłem z Ignacym na basenie, bo mój syn pływa w środy na basenie, więc ja nie siedzę, tylko też pływam. I było tak dziwnie, bo jak pływałem pod wodą, no w sensie pływałem po prostu, a pływam krytą żabką, to tak fajnie było, bo są takie małe okna i one nie były zasłonięte i słońce tak waliło i tak fajnie w tym basenie było jasno, nie? To było całkiem fajnie, fajnie się pływało dzisiaj i to słońce, tak jak podcast Luźno przy kawie, nastraja do pozytywnych emocji, więc bardzo się cieszymy, że jesteście z nami i po prostu jest wielkanocnie. Ale dlaczego pytam się o te okna, Janek?
No.
Bo powiem ci jedną rzecz, mianowicie jest zmasowany atak jakiejś zjebanej reklamy, mi się pojawia, ale ja nic nie robiłem, nie szukałem nic z oknami. Ja was przyjrzałem ciasteczka, jakby, bo zastanawiałem się, taka gąbka, że przykładasz ją z jednej strony, ona jest na jakiejś takiej, to jest tak magnetyczna taka myjka jakby. W sensie masz się spryskać okno od zewnątrz, potem przytrzymujesz, załóżmy, z drugiej strony i to się magnetycznie chwyta i ty wtedy wycierasz jakby dwustronne okno.
Ja straszne rzeczy, które teoretycznie mają coś ułatwiać, ale bardziej komplikują.
No tak, bo to musisz przyłożyć, tam coś kręcić, żeby to się przysało, w ogóle jakaś tragedia. I oczywiście link do temu, o którym też dyskutowaliśmy razem, więc może po prostu pozostałe ciasteczka i nasze głosy. I tu sztuczna inteligencja to przetworzyła w taki sposób, że mówi, dobra, no to trzeba zrobić zmasowany atak.
Ja tylko jeszcze wyjaśnię, bo żeby nie było, że ja po prostu jestem taką świnką, chociaż świnie są bardzo czystymi zwierzętami. Z tym niemyciem okiem przez tyle czasu to było też związane z tym, że my przez ten sezon, kiedy zaczęły się myje okna, czyli jakieś tam, nie wiem, wiosna, lato, to w ostatnich 2 latach ciągle mieliśmy jakieś, kurde, rusztowanie za oknem, nie? Bo ciągle coś robili na elewacji budynku. No więc w takim momencie to myślisz sobie, że po jaką cholerę masz myć okna, bo zaraz jakiś ciul ci je upierdzieli, więc jakby nie robiliśmy tego, a że my się wyleczyliśmy z wyniesionego z domów pedantyzmu, to po prostu nie zawracamy sobie takimi pierdołami głowy, ale w końcu trzeba będzie je faktycznie umyć.
To znaczy polecam, bo ja myję te okna, bo tak...
Tak, mówisz, polecasz myć okna, ale dobrze.
Polecam, bo naprawdę świat jest piękniejszy, ci powiem. Tak bez smug, bez niczego, że tak powiem. Ale wymyjesz te okna i kurwa nie minie 15 minut i wielki odcisk ręki, bo przecież fajnie upierdolić okno, jak ojciec je wymył, nie?
Tak, więc pamiętajcie, no okna są jak dupa, trzeba je czasami umyć.
Dokładnie tak. Dobrze, Janek, ja robię time marka. I chciałem się ciebie zapytać,
słuchasz,
w sumie podrzucić naszym słuchaczkom i słuchaczom, czy korzystasz z Binga?
Z przeglądarki? Nie.
Z wyszukiwarki tak naprawdę, bo w przeglądarku będzie Edge.
Nie. Ja korzystam już od paru lat z tego DuckDuckGo, które co prawda mnie ostatnio bardzo irytuje, bo tam jest jakiś bug związany z Safari, ale to nie będę się teraz nad tym rozwodzić. Nie, odpowiadając na pytanie, nie korzystam.
Wiesz co, bo tak przy okazji, przeglądając sobie trochę materiałów i do samych zajęć, trochę przerzucając sobie Reddita i różnych rzeczy, że tak powiem, a szperam w różnych miejscach, to powiem tobie, że Microsoft ma taki program, on się nazywa Microsoft Rewards. I ten program Microsoft Rewards, on oczywiście połączony jest z całym pewnie systemem, na Xboxie też tam jakieś nagrody są, różne inne rzeczy i tak dalej. Tak mi się wydaje. Ale generalnie, jeżeli chodzi o Binga, to pamiętam, że jest całkiem spoko rzecz. To jest trochę, myślę, przyzwyczajenie nas do używania konta Microsoftu albo po prostu używania Binga. Sama wyszukiwarka jest spoko. Ja nie korzystam z niej na co dzień. Znaczy, na co dzień korzystam tak, że wchodzę w jedno miejsce. Zaraz ci powiem, jakie. Zresztą podrzucę ci link do tego, żebyś sobie ewentualnie zobaczył na naszym czacie, czyli na naszym iMessage. Żebyś sobie też kliknął i zobaczysz, o czym z tobą rozmawiam. To jest coś takiego jak Microsoft Rewards. Jeżeli wejdziemy sobie na stronę rewards.bing.com, to wchodzimy sobie na stronę, jeżeli jesteśmy zalogowani, w której zdobywamy punkty za codzienne używanie wyszukiwarki Binga.
Okay.
Nie byłoby w tym nic dziwnego tak naprawdę, bo punkty można zdobywać, ale to jest taki fajny taki fajny element, dzięki któremu załóżmy sprzedajesz te swoje dane w wyszukiwarce, ale de facto dostajesz coś w zamian. Nie dostajesz zamiar zajebiście spersonalizowanej reklamy, ale dostajesz na przykład za punkty możesz zrealizować i na przykład zrealizować za te punkty i wziąć na przykład kartę do Amazonu za 5 ziko.
Albo Spotify'a z tego co widzę.
Tak, możesz też mieć Spotify'a, różne rzeczy. Możesz mieć kartę prezentową do Allegro za 50 zł. I oczywiście ktoś powie, bo tutaj mi się teraz uzbierało 774 punkty z 2800 punktów, żeby mieć kartę za wartości 6 zł, tak, do Amazonu. Nieważne. 6 zł piechotą nie chodzi, ale tak naprawdę za darmowe klikanie codziennie w, albo po prostu gdzieś tam klikanie, robienie jakichś... Bo tam masz nie tylko za... zdobywasz punkty za klikanie, bo jest coś takiego jak dzisiejsze punkty, jest zestaw punktów i ile można zdobyć tych punktów, tak? I masz różne wyzwania, które robisz i masz, nie wiem, musisz na przykład wskazanie jest przez nich jakaś podróż, klikasz i otwiera ci się wyszukiwarka z jakimś hasłem, który jest i chwilę tam posiedzisz, popatrzysz sobie na to, czy po prostu klikniesz, zamkniesz i pojawia ci się zestaw po prostu punktów, który zdobywasz. I ty codziennie wypełniasz, masz streak, dostajesz 45 punktów, jeżeli 3 dni pod rząd robisz takie zadania. Nie? Dzisiaj było zadanie odkrycia astronomiczne, bądź na bieżąco z eksploracją kosmosu. Zdobywasz za to 10 punktów. Umiejętności artystyczne, przejrzyj się efektownemu stylowi utalentowanego piłkarza, obrońcy środowiska. I tutaj streak, bieżąca, dzienna pasja, niezły początek, potrzebujesz jeszcze 2 dni, aby odblokować premię w wysokości 45 punktów. Generalnie uważam, że to jest fajne narzędzie, znaczy... On próbuje nas związać z marką, bo wszyscy używają Google'a, tak? Ta penetracja Google'a jest na poziomie 93%, jeżeli mówimy o osobach, jeżeli mówimy z czego korzystasz i jak wyszukujesz, to wszyscy i tak korzystają z Google'a, tak? Zresztą się mówi, że z Binga
korzystamy... No wygoogluj sobie coś, tak?
No tak, albo z Binga
korzystamy... Weszło do języka powszechnego.
Dokładnie, albo z Binga korzystamy tylko wtedy, kiedy musimy ściągnąć, wejść na Google'a załóżmy, tak? Bo otwieramy komputer z Windowsem. No i co jest? Edge jest zainstalowany, w którym automatycznie Bing się włącza, nie? I wchodzimy tylko po to, żeby wejść na Google albo ściągnąć Chroma, w którym z definicji ten Bing jest zrobiony. Ale myślę, że warto się nad tym skupić, bo jest to sprzedawanie danych w taki trochę uzgodniony sposób, w którym ty dodatkowo zbierasz punkty i możesz sobie coś za to wymienić. Wiadomo, że jesteśmy wycenieni. Znaczy, żeby tych punktów sporo zdobyć, to musimy, no nie wiem, za 6 zł kartę, to musimy jednak trochę poklikać, tak? Bo musimy mieć 2080 punktów.
Znaczy wiesz, jakby to powiedzieć, sprzedajesz te dane za coś dla siebie też jeszcze, no po prostu. Bo tak no to nic w zasadzie nie masz poza reklamą jakąś tam targetowaną, chociaż myślę, że i tak większość ludzi to po prostu najchętniej by nie miała reklam. Bądź po prostu no gdzieś te dane są po prostu twoje sprzedawane dalej jakimś innym aplikacjom czy innym podmiotom i tyle. No,
no jasne, ale wiesz, no dostać kartę na przykład za to, że po prostu klikasz w Bingu, bo to nie jest tak, że masz codzienne wyzwania, ale również za to, że po prostu korzystasz z tej przeglądarki, mhm. wyszukiwarki. I kurczę, nie wiem, uzbierać punktów po to, żeby sobie wziąć kartę do Zalando za 50 zł, czy do Douglasa i tak dalej. Uważam, że to jest gra warta świeczki, nawet za to, że po prostu sobie przeglądam codziennie, wchodzę, wyszukuję jakieś hasła, bo i tak ta wyszukiwarka zawsze z nami jest. To uważam, że jest to całkiem fajny pomysł i może jest to jakiś sposób na to, żeby, że tak powiem, trochę bardziej spróbować ludzi związać. Nie ukrywam, niektóre ruchy Microsoftu zaczynają mi się podobać, ale zasady po prostu, nie że ciągnie mnie i chcę korzystać z Windowsa, tak, ale po prostu z istoty tego programu. Trafiłem na to, bardzo mi się to spodobało, bo mówię, tak jak kiedyś były, pamiętasz dawno, dawno temu chyba, nie wiem czy tak to młodsze grono będzie pamiętało, ale były kiedyś takie akcje w internecie właśnie, że odpalało się przeglądarkę jakąś, to było dawno temu i były takie skrypty, które za ciebie klikały w reklamy i ty za klikanie w reklam zbierałeś centy jakieś tam, tak? I te centy się wymieniało na hajsy.
Było coś takiego kiedyś.
I tam też ludzie działali, bo ja też kiedyś miałem taki skrypt i tam kilka dolarów za gówniarza, że tak powiem, sobie z tego wyciągnąłem. Potem miałem problem oczywiście, jak to wypłacić, tak? No bo ani nie byłem pełnoletni, ani nie miałem żadnego portfela internetowego czy PayPala, którego mogłem sobie założyć. Ale jest to fajne zestawienie i dla niektórych słuchaczy, ja nie mówię, że macie się przerzucać z Google'a, ale myślę, że raz dziennie możecie sobie otworzyć rewards i po prostu przeklikać to, tak? Albo równomiernie spróbować szukać, dać szansę Microsoft.
Albo zróbcie jakiś skrypt.
Albo zróbcie.
Będzie to robić za was.
Jest to możliwe prawdopodobnie jakiegoś skrapera wyciągnąć.
Myślę, że tak.
Tylko, że skraper pewnie nie będzie klikał za nas, a będzie po prostu przeglądał i zbierał te
dane. Ja ci powiem, że ja tak z Microsoftowych narzędzi w tym momencie, bo z Office'a teraz nie korzystam, bo nie mam takiej potrzeby, tak? Zastępuję sobie normalnie innymi narzędziami, a jakbym korzystał, to pewnie tak najczęściej bym korzystał pewnie z Excela, ewentualnie z PowerPointa czasami, bo pomimo tego, że bardzo lubię Keynote, to on czasami po prostu jeśli mówię o takich plikach otwartych, to między Windowsem a Maciem one się lubią tam trochę wywalać wciąż. Korzystam z Copilota.
No Copilot jest super.
Czyli z tego ich AI-a, z tego czatu korzystam, chociaż dzisiaj zacząłem testować sobie coś innego, co się nazywa, czekaj, żebym nie przekręcił, Perplexity.
Perplexity, tak.
Tak. I muszę ci powiedzieć, że też jestem bardzo zadowolony, bo porównywałem sobie, wstukiwałem sobie tą samą komendę, nie? Ten sam prompt sobie wrzuciłem i do Copilota i do tego drugiego. No i Copilot trochę mniej mi się podobał, to co wypuszczał, więc potestuję sobie przez jakiś czas to drugie rozwiązanie, ale oczywiście obydwa w wersjach darmowych, ponieważ ja, wiesz, no nie jestem aż takim hard userem tego, żebym musiał płacić tam, nie wiem, 100 miesięcznie, no bo to jednak tyle mniej więcej kosztuje. Ale coraz bardziej się przekonuję do tego, że kiedy wiesz, co wpisywać i trochę się uczysz, żeby wiesz mniej więcej, jakie te komendy wpisywać, to z czasem to naprawdę bardzo dużo ułatwia, dużo przyspiesza pewnych działań i trochę je tak niejako, że automatyzuje, bo na przykład, jeżeli wykorzystujesz, powiedzmy, do pisania postów, do odcinków, nie? To mniej więcej zazwyczaj przy każdym odcinku wrzucasz to samo, więc jak już sobie wypracujesz dobry prompt do wrzucenia, to po prostu robisz sobie templatkę, gdzie później tylko podmieniasz jakieś tam imię, nazwisko, czy mniej więcej coś tam. I tak naprawdę tylko przekopiowujesz, przeklejasz i wiesz, i robi to dużo, dużo szybciej pewne rzeczy niż ty byś sam robił. A nie oszukujmy się, no posty nie muszą być nie wiadomo jak wyszukane, tak? To po prostu, zwłaszcza jak walisz tego w cholerę, no ja już po prostu, już miałem w pewnym momencie trochę dosyć pisania tego tak samo od zera. Nie mówię, że teraz wykorzystuję to tak, wiesz, w 100% to, co mi tam wypluje, ale to jest bardzo dobra baza, żeby tylko coś tam trochę zmienić i idzie mi to teraz po prostu sprawniej.
Perplexity jest też o tyle fajnym narzędziem AI, które odpowiada na pewne pytania, które zadajemy, ponieważ ono jest trochę nazywane takim AI akademickim, bo nawet jeżeli zadasz pytanie, to on dostajesz dużo linków, tak, na których on bazował. Tak. I to jest całkiem spoko. Zresztą Perplexity...
Ale Copilot też potrafi dawać linki. Jakieś tam.
Copilot daje linki jak najbardziej, tylko właśnie ChatGPT ich nie daje, ale to, co ty też powiedziałeś z pisaniem, ja już też mam w czata GPT w wersji Pro wykupionego i tam jest taka wtyczka w Writer. I ona działa też w języku polskim i rzeczywiście jak podasz, jaka ma być semantyka postu, jak podasz, na czym ma się opierać, ile ma mieć znaków, to ona tak naprawdę fajnie zawsze rozpisuje. Jak ja mam z tobą nagranie, no to ja potem wrzucam nasze tematy, mówię, że myśmy się w dwójkę spotkali, jak ma być, w jakim języku właśnie, jaki ma być wydźwięk, na ile znaków i ona mi zawsze fajnie wypluwa ten tekst, który ja sobie po prostu potem przekopiowuję. Tak? I to jest częściowo ten prompt, o którym ty mówisz. No, taka jest ewolucja tak naprawdę, ale dlatego mówię o tym Bingu i przeszliśmy sobie na to, bo ten Copilot dla mnie też był fajnym narzędziem, ale mówię, no ten Microsoft Bing może warto spróbować, no chociażby dla tych samych nagród, jeżeli ktoś będzie chciał, no to przeklikajcie i po prostu dajcie znać, czy wam to leży, bo no mówię, nie jest zły, no naprawdę Janek nie jest zły. Ja nie mówię, że mapy Binga są spoko, bo to jest to mapy chyba Hir, tak mi się wydaje, ale mimo wszystko działa to całkiem sprawnie. Dobra. 24. To może ja ciebie podpytam, bo mam tutaj też zapisane w naszych tematach tak naprawdę, czy wystąpiły jakieś problemy z instalacją softu tak naprawdę. Tutaj chciałbym, żebyś opowiedział, jak to jest instalować system, który nie jest wspierany na komputerze.
Tak, wiesz co, bo nie wiem, możliwe, że to kiedyś mówiłem, a jak nie mówiłem, to powiem szybko teraz. No ja pracuję na co dzień na iMacu, który jest już z 2015 roku. Jakby teraz aktualnie jest Sonoma, która jest niewspierana przez mój komputer, poprzedni system, który nie pamiętam, jaki był poprzedni już, też nie był wspierany, więc mam jeszcze poprzedni, czyli 12 Monterey'a mam. Mhm. No i generalnie wszystko mi działa, nie? Chociaż wiadomo, że w tych nowych systemach, zwłaszcza kiedy masz najnowsze systemy na telefonie, na iPadzie, na wszystkim, no to tak jak nie masz na kompie, to niektórych tam funkcji nie ma. Jakoś mogę bez tego spokojnie żyć, ale tak się zastanawiałem, czy można coś zrobić, żeby to jednak działało. Wiadomo, że ja akurat tego kompa mam w miarę dobrego, więc pomyślałem, że to raczej tak jest głównie, to wsparcie jest bardziej, wiesz, ograniczane po prostu softowo, a nie hardware'owo. No tam wiadomo, że na nowych maszynach, na tych Apple'owych chipach, MK'ach, no to wszystko działa sprawniej, ale no jakby mój ten Intel też nie był jakiś tam dziadowy. Mhm. I znalazłem takie rozwiązanie, wyskoczył mi po prostu przypadkiem ten film na YouTubie, ale zobaczyłem, że to nie jest jakiś, wiesz, scam, tylko tam po prostu konto, które ma dużo subskrypcji, ten film ma bardzo dużo wyświetleń, komentarzy, ja prześledziłem sobie te komentarze, czyli zweryfikowałem najpierw to, czy to nie jest, wiesz, jakiś gówno, że komputer mi wyleci w powietrze. Tak. I znalazłem właśnie taki film, który przedstawia, jak można zainstalować system na teoretycznie niewspierany już maszynie. I zarówno autor tego filmu jeszcze starszej maszyny używał, bo tam chyba MacBooka Pro z 2012 roku, tam w komentarzach też widziałem dużo takich kompów. Wszyscy mówili, że hula. Więc stwierdziłem, że sam spróbuję. No i więc spróbowałem. Tam trzeba po prostu... Polega to mniej więcej na tym, w bardzo dużym skrócie powiem, że ściągasz sobie instalkę, robisz z tego po prostu tego, wiesz, drive'a jakiegoś zewnętrznego z instalacją i instalujesz na tym drive'ie takiego patcha, który po prostu wtedy, który jest dopasowany do konkretnego modelu twojego komputera i wtedy możesz po prostu go uruchomić. Przy ponownym uruchomieniu kompa możesz zbootować tego drive'a na swojej maszynie. No więc tak się stało, tak się zrobiło. Ja zrobiłem szachermacher, update, wszystko się tam zainstalowało. No i okej. Okay. I zainstalowało się i się włączył ten komp, tak? Mhm. System się uruchomił. Z tym naprawdę nie było problemu, ale chodził strasznie wolno.
Naprawdę?
W sensie bardzo skakał. I ja wierzę, że gdybym zrobił czystą instalację na czysty dysk, żeby po prostu, wiesz, nie było żadnych danych, żadnych aplikacji i potem sobie wszystko jakby od zera instalował, to wierzę, że mogłoby być
spoko.
Mogłoby być lepiej, ale tak sobie pomyślałem, że trochę nie chcę się w to bawić aż tak, bo aż tak bardzo mi na tym nie zależy. Poza tym nie jest to gwarantowane, wiesz, narobiłbym się, a potem się okazało, że działa tak samo. Więc stwierdziłem, no dobra, to trzeba wrócić. Co już się nie okazało takie proste, ponieważ no, miałem nowszy system, backup miałem starszego systemu, więc musiałem najpierw wyczyścić cały dysk, zainstalować system od nowa i potem przywrócić go z kopii zapasowej. Ale na szczęście te procesy przed przywracaniem udało się zrobić w miarę szybko, bo zajęło mi to tam jakieś, nie wiem, pół godziny. A potem po prostu idąc już spać, bo to był wieczór, wrzuciłem, wiesz, przywracanie z kopii zapasowej, rano wszystko było przywrócone, tam musiałem parę rzeczy oczywiście jakiś tam podać, jeszcze jakiś, wiesz, parę haseł, jakieś takie pierdół, no ale no to zajęło mi też tam, nie wiem, 15-20 minut i wszystko działało. Wydaje mi się, że wszystko działa tak jak poprzednio, zwłaszcza, że to jakby trochę instalacja była połowicznie na czysto zrobiona, bo on ten backup też ci nie przywraca tak, wiesz, w 100% jeden do jednego systemu, bo nawet widziałem, że miejsca na dysku po prostu było wiele więcej niż wcześniej, więc dużo syfu się nie poinstalowało. Ale na przykład potrafi mi się znowu troszkę szybciej zacząć przegrzewać procesor.
Okej.
To jest dziwne. Mnie to zastanawia cały czas, bo wszystko było git, już zostało, bo jak ja go w zeszłym roku wyczyściłem od środka, oddałem go do serwisu, wyczyściłem go, po prostu zaczęło wszystko działać, no, o tak. A teraz znowu widzę, że on się przegrzewa. Na przykład robiłem w zeszłym tygodniu nagranie przez Google Meetsa i temperatury zaczęły już iść wysoko, więc komputer się w pewnym momencie zawiesił.
No tak.
I to miałem kiedyś, już tak miałem robione. A teraz znowu to wystąpiło i teraz też nagrywamy. Ja mam 70 stopni procesor, nie?
Ja mam 56.
Więc nie wiem, może to jest po prostu znak, że trzeba będzie kiedyś w końcu ten komputer wymienić i tyle.
No ale generalnie dało się to jakoś zrobić, więc bo rzeczywiście tak jest, bo to nie jest tak, posłuchajcie drodzy, drugie słuchaczki, słuchacze, że to Windows jest zły i nie da się, tutaj Mac też w jakiś sposób to robi, ale jednak pojawianie się tych nowych systemów jednak czemuś ma służyć. To część, były rzeczywiście niektóre systemy, które jeszcze nie było emek tych procesorów, a wychodziły systemy, rzeczywiście część laptopów była już niewspierana, ale nawet teraz ja widzę różnicę, bo mam jeszcze MacBooka Air, na którym Hanka pracuje i on jest z Intelem i tam jest dość słaby ten procesor, ale na nowej obudowie i tak dalej, i on, Hanka na Windowsie, ale pracuje na zdalnym pulpicie. No to tam generalnie wiele nie potrzebujesz tych zasobów, ale jeżeli ma tych przeglądarkę otwartą jeszcze jakby po stronie Maca, a nie przez Microsoft Remote Desktop, no to tam gdzieś, że tak powiem, jest problem i trzeba ten komputer resetować, nie? Na tej zasadzie, więc czyli przeszedłeś i można to zrobić, ale osobiście uważasz, że...
No na moim kompie coś tam po prostu niezbyt zabanglało, nie? Mogłoby być lepiej, więc stwierdziłem, że skoro już na początku tak jest, raczej się to wiele nie zmienia. Tam zrobiłem oczywiście parę restartów, bo czasami jest tak, żeby się coś po prostu jeszcze od nowa trochę poindeksowało i tak dalej, ale no to nic nie pomogło, więc stwierdziłem, że mówię, do tej pory pracuję na tym trochę starszym systemie i tam nie mam na co narzekać. Wiesz, jak działa mi ten handoff, działa mi ten schowek, że sobie coś kopiuję kopiuję tekst na jednym urządzeniu, przykleja się, mam iMessage i tak dalej, to git, to ja tam naprawdę... Nie jest to dla mnie jakiś tam problem. Gdybym jakieś takie, wiesz, kluczowe funkcje, z których korzystam na co dzień, nie działały, no to już bym był troszkę zmartwiony. No żałuję po prostu na przykład, bo w Monterey jeszcze nie było tego, że możesz użyć, nie wiem, iPhone'a jako kamery. To mi trochę pomogło w niektórych momentach, bo czasami, zwłaszcza jak jest jakieś gorsze oświetlenie, no to ta, wiesz, te obiektywy iPhone'a działają trochę lepiej niż takie te kamery internetowe, ale no jakby nie mam z tym jakiegoś wielkiego problemu, więc zostaję sobie na razie na tym Monterey'u i po prostu jak tam kiedyś będzie możliwość, to sobie komputer zmienię i będę znowu zmieniał na taki, wiesz, który będę mógł mieć pewnie z 5-8 lat i już będę miał to w nosie.
Właśnie, czyli kolorowy iMac, ale to chciałem powiedzieć na końcu jako podsumowanie, to też jest z tymi komputerami, z telefonami jest tak, że jak je masz kupione, to nie jest tak, że to jest produkt na rok czy na półtora, nie? Te produkty rzeczywiście działają dość długo i sam Apple wyciąga maksa ile może, ale możemy też jako użytkownicy nie jesteśmy jakoś tam hiper ekstra wymagający po prostu, nie? W tym wypadku.
No mówię, no jest 2024, ja mam komputer z 2015, no więc jakby... No. Tak, 15, tak, 15. Tylko co prawda, jak ja go kupowałem, to ja go kupiłem tak, wiesz, no prawie że max, chodzi o specyfikację, ale no to tylko pokazuje, że ten komputer nadal funkcjonuje. Jest okej. No jakby, wiesz, gdybym był trochę mniej takim technicznym użytkownikiem, który lubi się bawić nowinkami i tak dalej, to pewnie nawet przez myśl by mi nie przeszło, żebym miał coś w nim zmieniać.
Widzicie, więc nawet my... samozwańczy, przy kawie, technologiczni, że tak powiem, tego mamy problemy, może nie, ale dochodzimy do bardzo dobrych wniosków, które z tego wynikają. No.
Dobrze. A jakby ktoś na przykład teraz, nie wiem, bo ma jakiegoś iPhone'a trochę starszego, powiedzmy miałby jakąś 11 czy 12, to teraz są po prostu śmieszne ceny 15. To naprawdę one tak pozłaziły w dół, bardzo, no. Że ja widziałem gdzieś, że chyba 15, zwykła 15, nie Pro, tylko zwykła, ta podstawowa konfiguracja, to tam było chyba za 3-3,5, coś takiego.
300.
No to jest przecież śmieszny pieniądz tak, za ten telefon. Taki, daj spokój, ta 15 to jest teraz kapitalny tak telefon jest.
Jakiś tam Xiaomi Pro czy inne gówno, tak? Przy gówno, czy telefon po prostu, jak inny telefon, to tak, to rzeczywiście tak to wygląda, nie? Tak to wygląda. Tak, zresztą jedna z naszych słuchaczek na Twitterze też się chwaliła, że ma możliwość i wymiany telefonu, czy tam gdzieś tam jakaś relacja, więc ja mówię, naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać, jeżeli basicowo go używasz, to chociażby dla samego bezpieczeństwa czy wygody i szybkości i niezmiany, to nie 14, ale lepiej wejść w tą 15 tak naprawdę.
Zwłaszcza,
samego
że wiesz, no tak jak kiedyś już rozmawialiśmy o tym, że te podstawowe iPhony, czyli nie Pro, to są teraz takie, zwłaszcza jak tam wiesz, no zrobili to USB-C, zrobili tą Dynamic Island, ten aparat też tam jest przecież teraz w 15 bardzo dobry. Więc jeżeli ktoś nie jest jakimś hard userem, to ja naprawdę nie widzę powodów, żeby przepłacać za Pro. I mam wrażenie, że większość osób i tak, które ma Pro, to i tak nie wykorzystuje tego w pełni, tak?
Zgadzam się z tobą.
I kupuje to po to tylko, żeby mieć Pro tak naprawdę, bo są lepsze zdjęcia, tylko że w praktyce i tak tego aparatu nie wykorzystujesz na tyle, bo te aparaty są już tak się mało różnią. Tam jest oczywiście jakiś jeden obiektyw, jest ten zoom i tak dalej. Ja czasami żałuję, że nie mam w 13 zooma, ale potrafię bez niego żyć. Mhm. Jak ktoś mówi, że bardzo mu zależy na tym, żeby mieć 120 Hz, może mi to osobiście różnicy nie robi. Jedyne, co jest zaletą w Pro, jeżeli chodzi o wyświetlacz ten 120-hercowy, no to, że masz jeszcze ten Always On Display, z którego z chęcią bym na przykład ja u siebie czasami skorzystał.
No
bo pewnie
spoko.
Robiłbym tak samo, jak mam w zegarku, czyli że mam w ciągu dnia mam, znaczy teraz mam wyłączone, bo mam już tak słabą baterię w zegarku, że po prostu to wyłączyłem, ale wcześniej miałem też skrypt zrobiony, automatyzację, że ja w ciągu dnia mam włączony app Always on Display, a od godzin tych wieczornych, tam nie wiem, od 18 mi się to samo wyłączało, bo wieczorem nie jest mi to do niczego potrzebne tak naprawdę.
To dobry pomysł. Nawet nie pomyślałem o tym, żeby tak to potraktować. Nawet na tym nie pomyślałem, żeby tak to
tak
zrobić.
Tak samo zrobiłem sobie też, że bez zmiany, bo wiem, że można to zrobić oczywiście trybem fokus, ale ja sobie to zrobiłem bez trybu fokus, bo w tych godzinach jeszcze chcę mieć ten po prostu wyłączony jakikolwiek tryb, że mi się jak normalnie się po zachodzie słońca zmienia na przykład na ten tryb ciemny, to ja sobie zrobiłem jeszcze, żeby mi zmieniał na ciemną tapetę.
Spoko, spoko. Ja też trybami skupienia się bawię i jak jestem na uczelni, ja też często jakby robię screencast z mojego telefonu, bo pokazuję jakieś tam kwestie panelów na Facebooku, reklamowych, różnych innych rzeczy, to po prostu mam i home screen, i tapety wszystkie uczelniane, i kalendarz uczelniany, więc nawet jeżeli włączę ten telefon i go pokażę, to nie pokaże się, nie pokażą się moje dzieci, nie pokaże się moja żona, nie pokażą się jakieś moje dziwne aplikacje, tylko pojawia się po prostu jeden gotowy, dwie chyba nawet, dwa home screeny, że tak powiem, które mają wszystko związanego, co jest związane z pracą.
I jeden wielki penis.
Tak. Zauważyłeś? Doszło już do
tak.
ciebie.
Tak.
Myślałem, że jednak tego nie będzie widać, no ale no sorry, tak, nie, dobra, nie, daleko pójdę już, muszę się ugryźć w język. Ale z tym skryptem muszę spróbować, bo standby mode i tak będzie działał, bo jak ładuję, to jest na bok przekręcony, ale wtedy klikam palcem i widzę, co się dzieje, nie jest non-stop włączone, ale rzeczywiście always on display to mógłbym po godzinie 18 czy po godzinie 19 rzeczywiście wyłączać, bo on nie jest do niczego potrzebny, jak jestem w domu, bo i tak widzę te godziny wszędzie, wszystko, więc nie ma potrzeby. Nie by, żeby mi bateria uciekała, bo jest cały czas spoko, ale to działa.
Jeszcze, a propos właśnie baterii, bo ja jakiś czas temu pomyślałem, że mój zegarek, poza tym, że ma baterię już trochę jałową, bo tam jest chyba 73% żywotności mi zostało, to bo ja mam piątkę jeszcze, nie? To mi, kurde, naprawdę ten zegarek się sprawdza. W zasadzie, no tam wiadomo, nie ma paru funkcji, które weszły w nowszych generacjach, ale czy na co dzień mi czegoś brakuje? Nie. I ktoś mi podrzucił pomysł, że można sobie wymienić baterię.
No to jest właśnie, co chciałem ci powiedzieć.
Miejsce,
dobrze, że to mówisz. Dobrze,
gdzie można to zmienić, nie? I na początku myślałem, dobra, to wymienię sobie tą baterię. Ale dzisiaj na Twitterze ktoś mi przypomniał właśnie o tym. Ja o tym wiedziałem kiedyś, tylko po prostu wypadło mi to z głowy, że jak spadnie ci żywotność baterii poniżej 80% i nawet jak jesteś już po gwarancji z tym zegarkiem, to Apple ci wymieni na nowy, oczywiście za opłatą. Ale na nowy, w sensie ten sam model, tą samą generację, tylko na nową sztukę. I w przypadku aluminiowych to wychodzi około tam 400 zł. No to wiesz, to nie jest jakiś duży pieniądz w porównaniu, że masz nowy zegarek.
Dokładnie.
Zwłaszcza, że jak ta wcześniejsza wersja, o której myślałem, to myślę, że ta bateria wcale by nie wyszła jakoś dużo taniej, plus jeszcze robocizna tej osoby, która by to wymieniała. I jedna rzecz, która nie dawała mi spokoju, czyli czy na przykład zostałaby zachowana wodoszczelność tego zegarka.
No tak.
Bo to nie jest powiedziane, że tak by było. Więc opcja pod tytułem nowy zegarek za 400 o wiele bardziej mnie w tym momencie przekonuje i naprawdę się zastanawiam, czy tego nie zrobić. A nawet jeżeli na jesieni wyszłaby nowa generacja, która by stwierdziła, że jest świetna i skradłaby moje serce, to prędzej mogę na przykład upłynnić sobie stosunkowo nowy zegarek, nawet starszą generację, ale nowy, a nie zjechany przez 4 czy 5 lat i dostać za to troszkę lepsze pieniądze, żeby mi się ta nowa generacja zwróciła, niż jakbym miał zrobić coś z tym, no bo ten, co mam teraz, pierwotnie chciałem go i tak wykorzystywać jako drugi zegarek, na przykład, nie wiem, na noc.
Mhm. Tak, to jest to, co Janek powiedział, to jest okej, tylko tutaj zapiszę zegarek, żebym wiedział, co napisać. Tak, bo mi też wskoczyło właśnie na Twitterze, między innymi, ktoś się dzielił tym, że zadzwonił na infolinię Apple, bo teraz podpowiem, jak to mniej więcej zrobić, dzwonisz na infolinię Apple, spada ci poniżej 80, mówisz, jaki masz zegarek, on oczywiście nie może być z tyłu zbity jakby, tak, on musi być funkcjonalny, ryski ma tam, wiadomo, bo używamy go. Ja też nie mam żadnego ochraniacza na ekran, tylko jak gdzieś idę ćwiczyć, to mam taki bumper dookoła, który po prostu zakładam. Albo gdzieś pracuję w ogrodzie, to zakładam tak na wszelki wypadek, nie? To oni wysyłają, zgłaszasz to, przyjmują, przychodzi do ciebie pudełko, do którego go wkładasz, wysyłasz, on jest wysyłany do Czech i stamtąd po prostu przychodzi tobie zegarek 100%, 100% baterią tak naprawdę. I to jest fajna opcja. Pytanie, ile firm ma takie rzeczy? Oczywiście tam już dużo osób się uzewnętrzniło pod tytułem zegarek, bateria, wymieniasz, płacisz jeszcze raz w ogóle i tak dalej. No, ale zapłacić 500, tak, za zegarek, 400 za zegarek Well, płacić 2,5-3 tysiące za zegarek, no to myślę, że to jest jednak gra warta świeczki.
Tak, w przypadku aluminiowych to są około 400, a chyba tam 5 z hakiem w przypadku tych stalowych, nie?
Stalowych, dokładnie tak, więc gra warta świeczki. To żebyście też nie mieli w głowie, że my tutaj fanboye czy cokolwiek, możecie tak nas nazwać, obojętnie, ale te naprawdę podejście i to rozwiązanie dają takie poczucie, mimo że już to ktoś na zajęciach z marketingu, żeśmy na ten temat gadali, co rozumiemy poprzez produkt luksusowy. Kiedyś można było powiedzieć i ocenić osobę, że załóżmy gdzieś tam jest w tej klasie wyższej, tak? W tej klasie zarabiającej lepiej, która gdzieś tam osiąga jakiś sukces, bo miała Apple Watcha. Teraz Apple Watch ma tak naprawdę każdy, nie? Więc nie możemy w ten sposób segmentować tych ludzi, ale to też pokazuje przywiązanie, ale też daje tą możliwość taką, że mimo że to jest produkt, który jest stosunkowo tani albo może być stosunkowo tani, to ty jednak to wsparcie wciąż masz, bo nie wiem, czy jest jakaś inna firma, która w podobny sposób mogłaby podejść do klienta, nie wiem, Garmina nigdy nie miałem, ale może to byłby zły przykład, ale nawet opaska Xiaomi, tak? Czy bateria ci tam spadnie i dzwonisz, to czy ci wyślą po prostu nowe, tak? Jakiegoś refurba? Myślę, że nie, no bo to opaska co za 250 zł.
Znaczy myślę, że są takie firmy, tylko to są po pierwsze firmy mniejsze, nawet nie mówię, że muszą to być jakieś manufaktury, ale na przykład mniejsze firmy, które by pewnie nie robiły w wielu przypadkach problemów. Na przykład mi się wydaje, że w razie gdyby na przykład coś ci się z twoim sprzętem działo i ty byś chciał, nie wiem, coś tam zrobić z nim, to Rode by mógł na przykład coś tam, jakieś wsparcie zrobić. Na przykład ja mam Rode'a słuchawki, z których jestem turbo zadowolony, odkąd je kupiłem, a kupiłem je 2 lata temu, niedługo po tym, jak one wyszły. Naprawdę świetne słuchawki, jeśli chodzi o nagrywanie, ja też w nich montuję od czasu do czasu, nie zawsze, ale czasami montuję, sobie tam je podłączam po USB-C do iPada i jestem z nich bardzo zadowolony. One mają taką fajną funkcję, że jak jest ten pałąk na głowie, to tutaj jak sobie regulujesz, żeby ci on pasował do twojej głowy, to jest takie dwie manetki są, które przekręcasz i ten pałąk jest w tym samym miejscu, czyli nawet wiesz, jak je gdzieś wrzucisz do plecaka czy coś, to zawsze masz to samo. Tylko tu jest taki właśnie, ten element jest taki plastikowy i on mi się złamał po niecałym roku. Oczywiście pan mi w serwisie powiedział, że proszę pana, tego się nie naprawia, to się wymienia na nowe słuchawki całkowicie, bo to jest taki plastik, tego nie wymienisz po prostu. Tak. Więc oni tam coś robią z tymi słuchawkami, a ty dostajesz nowe. Więc dostałem nowe, no i tam jakieś, nie wiem, 1,5 miesiąca temu, czy coś takiego, znowu mi się to złamało. w tych już nowych słuchawkach. No i piszę do tego pana i mówię, że to się zrobiło, a tam rękojmia jeszcze była w razie czego, a poza tym i tak dostałem nowe słuchawki. I on mówi, no to ja wymienimy. Ja mówię, wie pan, no ale no taki trochę kwas, no bo jak ja mam co roku to wymieniać, no to jest tak, w sensie to nie jest dla mnie problem, żeby to wymienić, tylko no tak trochę marnotrawstwo to jest, nie? Takie no. Części w ogóle.
Tak.
On mówi, nie, proszę pana, bo oni to zmienili. Oni zmienili ten element, bo to był taki element plastikowy, który się składał tak naprawdę z dwóch elementów i tam po prostu coś tam się czasami, wiesz, jakieś naprężenie się zrobiło i to pękało po prostu. A teraz to jest jeden element, jedna, wiesz, jedna bryła jakaś tam wydrukowana czy coś z tym zrobione. I on faktycznie powiedział, że już w tych nowych wersjach to praktycznie do niego, do serwisu nie przyjeżdżają te nowe wersje słuchawek. Ale co jest najlepsze? Rode sam chyba wiedział, że to jest element, który może się psuć, dlatego na te słuchawki, to jest ich jedyny produkt, który tak ma, na te słuchawki dał dożywotnią gwarancję. Po prostu jak je sobie kupisz, to musisz wejść na stronę Rode, tam zakładasz sobie konto i w swoich produktach, które ty masz, rejestrujesz je i masz dożywotnią gwarancję. Tak samo jest z podmajkiem, do którego teraz mówię i do którego mówisz też ty, czyli drugim modelem, tym z USB. No oczywiście masz standardową gwarancję 2 lata, ale jak tego podmajka sobie tam na tym koncie zarejestrujesz, to masz 5 lat gwarancji. Obstawiam, że te mikrofony i tak są wykonane w taki sposób, że tam się niewiele co może popsuć. Ale to też jest fajne, że że firmy po prostu dają takie możliwości i też jak serwis jest bezproblemowy, jeżeli wiesz, coś musisz zgłaszać, że coś się psuło, to nikt ci problemów nie robi, tylko ci to naprawiają bądź radzą, co możesz zrobić. Ja też kiedyś, już nie pamiętam, jakie to firmy były, ale też parę razy w jakichś takich mniejszych firmach z elektroniką, które coś produkowały, było coś takiego, że wiesz, coś ci się popsuło, to chyba z Fitbitem kiedyś tak miałem, nie wiem, czy Fitbit jeszcze jest, czy ktoś go przejął, Fitbit, bo już nie pamiętam, chyba Google przejęło Fitbita. Ale jak to jeszcze był Fitbit i ja miałem te ich opaski i tamte opaski po prostu też potrafiły się trochę tam psuć, w sensie tam taki plastik odchodził, no i tam wtedy ta opaska się tam, bo to jeszcze pierwsze generacje, że tam nie można było wymienić sobie pasków i tak dalej. I na przykład byłeś po gwarancji już, to oni ci wtedy dawali jakiś, wiesz, tam rabat na nowej, ale to nie taki rabat pod tym 5%, tak. Tylko nie wiem, 30-40%, no to wiesz, i mogłeś sobie kupić nowe wtedy.
Oczywiście.
I to też jest fajne, to jest taka, wiesz, no dbanie posprzedażowo klienta i to jest część tego łańcucha sprzedażowego i zostawienia przy sobie klienta, która w Polsce kuleje chyba najbardziej, bo w Polsce jest zawsze tak, że dbamy cudownie, żeby zdobyć klienta, to zrobimy wszystko, ale jak już jest naszym klientem, to mamy go totalnie w nosie. A no to jest, wiesz, a to jest największa sztuka, żeby klienta przy sobie zostawić, dlatego potrafi to Apple, oczywiście oni dużo mają marketingu, no i są dużą firmą poza tym, no ale nie zawsze byli największą firmą na świecie, tylko w jakiś sposób do tego doszli, że tych ludzi do siebie przyciągali. Ale no, też robią to inne firmy, które to potrafią i dzięki temu utrzymują tych klientów na stałym poziomie, jeśli chodzi o tych, którzy przychodzą, ale też zyskują nowych.
Tak.
I w ten sposób te firmy potem się rozrastają. Wiesz, no taki Rode, kiedy my nawet nie tak dawno temu, bo kiedy się kupowało te zwykłe podmajki, tak jak ja czy ty, no co było tam, nie wiem, 4 lata temu załóżmy.
Tak jest.
Mimo, że to jest firma, która jest długo już na rynku, ale oni trochę tam zmienili u siebie i na przykład oni zaczęli bardzo rosnąć. Ale cały czas, wiesz, ci klienci, którzy przyszli, to u nich zostają i chcą z nimi być. No ja mam parę rzeczy Rode'a i jestem z nich bardzo zadowolony i na przykład kiedy potrzebuję kupić albo coś mikrofonowego, albo coś takiego, to pierwsze gdzie idę, to jest do Rode'a, no bo lubię tą firmę, odpowiadają mi ich produkty.
Tak jest.
Więc tak, no i kończąc ten wywód, uważam, że właśnie takimi rzeczami się klientów u siebie zostawia i to nie jest, chodzi o fanboystwo, tylko o wygodę, tak? To jest, wiesz, tak samo jak w Androidzie też teraz już chyba można to robić, ale tak jak zawsze było to, że jak masz iPhone'a, jak kupisz nowego iPhone'a, to kilkoma kliknięciami przenosisz sobie na ten nowy telefon wszystko, co miałeś na starym. Mhm. I masz wszystko dokładnie to samo. Mhm.
No tak, tak to, tak to działa. I też jedna i druga firma tak naprawdę zapewnia łatwą wymianę i transfer danych między jednym a drugim, tak? Z Androida na iPhone'a i z iPhone'a na Androida, więc to jest wygodne. Ale zawsze stoi obsługa klienta tym frontem. Więc ja bym chciał przejść dalej, bo tylko podpowiem, że może ci ciekawscy, to jest Rode NTH100, to są te słuchawki, o których mówi Janek. One są bardzo fajne. Może nie są na mojej liście, bo jeżeli słucham, ja mam słuchawki Sonego, MX-y na uszach, one dość mocno przylegają do uszu, one są wygodne, ale mi tutaj gdzieś zależało na tym Bluetoothie, tak? Bluetooth, żeby się bezprzewodowo łączyć, one są typowo kablowe słuchawki, nie ma tam żadnej możliwości.
Chyba to są słuchawki studyjne przede wszystkim, więc...
Dokładnie. A teraz jeszcze, jak Janek, ty powiedziałeś, żeby zarejestrować produkt, to zalogowałem się i zobaczyłem, że pod mika USB nie zarejestrowałem, więc słuchając ciebie oczywiście bardzo, to przy okazji zarejestrowałem swój produkt i potwierdzam, że gwarancja 21 listopada 2029 roku na ten mikrofon, do którego teraz mówię, będzie no już... będzie już expired, tak? Czyli Jezus, nieważna. A jeżeli chodzi o obsługę klienta, to ja sobie tu jeszcze kliknę Time Marka, to niech będzie taką obsługą klienta trochę Amazon. W jednej kwestii, bo ja mam tutaj taki link przygotowany, zresztą go widziałeś, że Walkik w Polsce za tak zwany, to się ładnie nazywa, czekaj, to gdzieś tu mam zapisane, Dark Patterns, nałożył karę w wysokości 31 milionów złotych za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na polski Walkik na amazon.pl, czyli tak naprawdę na spółkę Amazon EU SRL z siedzibą w Luksemburgu, która jest jedynym z przedsiębiorców sprzedających na platformie amazon.pl. I tutaj jest, to jest też link do nowego marketingu, który ma wątpliwości, wątpliwości prezesa Walkiku wzbudziły praktyki dotyczące wprowadzania w błąd co do momentu zawarcia umowy sprzedaży, dostępności produktów, terminów dostaw i uprawnień konsumentów dotyczących usługi gwarancja dostawy. Bo tam było napisane, że niektórzy co kupowali produkty, to nie dostawali ich w czas, pieniądze były albo nie były jakby pobierane, a według przepisów wszędzie jest, że za to dla konsumenta są widoczne hasła, że kup teraz, przejdź do finalizacji zakupu i tak dalej, że Amazon wprowadza w błąd co do momentu zawarcia umowy sprzedaży, bo umowa sprzedaży jest zawarta w momencie, kiedy produkt jest automatycznie wysłany, a nie kiedy ty go dodajesz do koszyka i kupujesz i on jeszcze nie został wysłany. I tutaj też dochodziło a propos anulowania zamówień na czytniki e-booków i tak dalej po miesiącu. Nie rozumiem tego wyjaśnienia, bo ten kup teraz, czy przejść do finalizacji zakupu pojawia się wszędzie. Jeżeli jest taka wykładnia prawna, no to wynikało, że wszyscy stosują dokładnie to samo. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ ja do jednej z satelit mojej sieci nodowej, nie nodowej, tylko sieci meshowej, od Linksysa mam tutaj kilka takich rzeczy i tu w domu mam właśnie nody, to się tak ładnie nazywa, od Linksysa, które mi robią sieć meshową w chacie. I na wsi też mam dokładnie to samo. I ja chciałem na wsi jeden z routerów, które są połączone w sieci, przykręcić jakby, nie mam żadnej półki, on stoi na ziemi i gdzieś ten sygnał się gubi, będąc przy ziemi, tak naprawdę on powinien być troszeczkę wyżej, więc kupiłem na Amazonie, jak teraz są wyprzedaże wiosenne i można tam zakupić taki plastikowy uchwyt jakby na to, on ma taką wkładkę specjalną, można to na to postawić i to można przykręcić do ściany. Ja to zamówiłem, ale cały czas to nie było wysyłane, to tydzień czasu trwało, pieniądze nie zostały, broń Boże, pobrane. No, ale wchodzę w ten produkt, ja go kupowałem za 83 zł, wchodzę w ten produkt, on kosztuje 100 parę, ale pokazuje mi, że wysyłka dostępna jutro. Więc napisałem na czacie, połączyłem się z panią Aleksandrą. Mówię do pani Aleksandry, że no coś tutaj jest nie tak, bo zrobiłem wysyłkę, miało być dostępne, nie jest, to cały czas nie jest wysłane, ja to potrzebuję mieć do weekendu w rękach, bo potrzebuję się tym zająć. I pani Aleksandra mówi, że to może być kwestia tego, że ja to do paczkomatu, więc ona może zmienić na adres. To jest od zewnętrznego sprzedawcy, więc nie za bardzo ma tutaj możliwość działania i tak dalej. Ja mówię, no tak, ale ja to potrzebuję i generalnie powiedziała, że może anulować mi to zamówienie, mogę spróbować je zamówić. No i tutaj mi się lampa zapaliła, bo zanim zdążyłem to napisać, to pani Aleksandra napisała na czacie, bo Cena jest teraz 106 zł, ja to kupowałem za 80 tam chyba 5 albo 87, na co pani Aleksandra napisała mi przed tym, jak ja napisałem, że oczywiście ja panu anuluję to zamówienie, ale jeżeli pan będzie mógł, to niech pan teraz od razu zamówi, bo ja panu do konta dodaję 25 zł, żeby pan sobie pokrył różnicę. I to jest ten sposób obsługi, który mi pasuje. Nie każdemu pasuje Amazon, wielki, praktyki, które są realizowane. No ale to jest to miejsce, w którym ja bardzo polubiłem zakupy tam i jeżeli szukam czegoś, to jest mój pierwszy wybór, dopiero drugim jest ewentualnie Allegro, tak, w tej chwili. Bo ja kupiłem ten produkt, jakby jeszcze zyskałem złotówkę na tym, jak zrobiłem, oddałem, jakby anulowałem tamten zwrot, zamówiłem to następnego dnia, rzeczywiście to do mnie przyszło do paczkomatu, więc nie wiem, w czym był problem. Ale wystarczyło po prostu napisać na czacie i dostać tą informację.
To tak samo jak... To było, to takie rzeczy były często na przykład przy jakimś Black Friday czy tam Black Weeku, nie? Że zamawiasz jakiś produkt i on kosztuje powiedzmy 100 zł. No i tam wiesz, że on może być wysłany za 2 dni powiedzmy, czy tam, nieważne, nawet jak go z dnia na dzień wysyłają go. I przychodzi do ciebie, używasz, jesteś zadowolony, skaczesz pod sufit. I za kilka dni dostajesz maila, że w ramach Black Week od momentu, kiedy ty kupiłeś ten produkt, to on staniał jeszcze o 15 zł. Mm-hmm. W związku z czym my ci oddajemy te 15 zł.
Ja też ostatnio tak dostałem.
I to jest, tak jak mówisz, no można Amazona nie lubić za pewnie wiele różnych rzeczy, no bo to jest Big Tech i to jeszcze ma różne praktyki, które mogą uderzać też w jakąś tam... wiesz, w jakieś tam poczucie dobrego smaku u niektórych osób. No ale wiesz, no ja trochę tak też patrzę jako po prostu konsument, tak?
I no tak musimy na to patrzeć. No.
Jeżeli mi się obsługa podoba i jeszcze dodatkowo mi się wszystko potem zgadza, nawet gdy wystąpią takie rzeczy, no to co mam zrobić? No wiesz, no żyjemy w takim świecie, że oczywiście część produktów mogę sobie kupować w jakichś małych sklepach, lokalnych sklepach, no ale no nie kupię elektroniki pewnie w małym lokalnym sklepie, bo takich nie ma po prostu. Mhm. Więc z tych wszystkich dużych sklepów, które oferują pewne gamy produktów, wybieram to, co mi najbardziej pasuje. No i jakby na ten moment nic innego nie mogę zrobić.
Ja miałem dokładnie tą samą sytuację, to co ty powiedziałeś, czyli po 3 miesiącach nagle dostaję jakiś zwrot, patrzę, zwrot bliknie i dostaję po chwili maila od Amazonu, że twój produkt, który kupiłeś, został przeceniony, więc jakby zwracamy tobie różnicę. Ja to były 3 miesiące, nie? Ja mówię, what the fuck? Ale no to mi się podoba, dlatego to też wiąże, może to jest praktyka dla nowych i tak dalej, nieważne. Ja lubię ten sklep i to, co ty mówisz. To przywiązanie jest dosyć istotne. Ale my już na łamach podcastu kilka razy podejmowaliśmy w różnych konfiguracjach tak naprawdę tą kwestię obsługi i pomocy. Ale to jest dokładnie tak samo jak w relacji międzyludzkich. Jeżeli jesteśmy do siebie życzliwi i w jakiś sposób rozumiemy się i staramy się być dla siebie nie wilkiem, ale tak naprawdę zrozumieć te swoje potrzeby i w miarę możliwości, chęci pomóc, to naprawdę zupełnie inaczej to wszystko wygląda i ten odbiór, ta percepcja tego wszystkiego jest zupełnie inna tak naprawdę, nie? Mhm. Dobrze, ja mam, bo myślę, że dochodzimy już do końca. Czy chciałbyś coś dorzucić jeszcze do naszego bunchu tematów? Bo ja będę miał do ciebie pytanie, ale już tak na sam koniec, że tak powiem, nie?
Wiesz co, chyba nic szczególnego, poza tym, że też już to mówiliśmy o tym produkcie, o tej usłudze w zasadzie parę razy, czyli Orange Flex. Oni od końcówki kwietnia bodajże zmieniają znowu plany. Mhm. Usuwają ten plan, który teraz był najtańszy, czyli ten za 30 zł i 30 giga. I teraz będzie za 35 zł będziesz miał 45 giga, tak? Mhm. No i tam jeszcze jakieś wyższe są. No i panie, szambo się wylało. Jak Orange to o tym poinformował, ja zobaczyłem, jakie tam są komentarze pod tym. Jaka jest afera, że ludzie będą musieli płacić 5 zł więcej miesięcznie. Wiesz, ja rozumiem, że to jest 6 dych rocznie. Okej. Okay. ale 5 zł miesięcznie. I jest afera i ludzie, nie dość, że będę miał 5 zł więcej miesięcznie, to jeszcze będę miał więcej gigabajtów. A ja nie chcę mieć więcej gigabajtów, ja chcę mieć mniej. I pomyślałem, że w jakimś dziwnym miejscu tego kręgu jesteśmy, bo pamiętam jeszcze nie tak dawno temu, bo parę ładnych lat temu, żeby mieć wszystko to, co masz w tym Flexie, załóżmy już za 35 zł, czyli żeby mieć darmowe SMS-y, darmowe telefony, internetu 45 giga, jeszcze żebyś miał ten social passa, że ci się to wlejek nie wlicza, jakieś tam jeszcze inne pierdoły, panie, te abonamenty musiałeś płacić grubo ponad 100.
Dokładnie.
I ludzie płacili.
Tak.
I nie bo było chcieli to mieć. Dokładnie. A teraz jest afera i jest afera taka, że wiesz, było, znaczy afera, no ja to nazywam aferą, no bo tam był dym 2 dni i przeszło, no, ale...
ten dym był, tak, i ja jeszcze mogłem na to patrzeć.
Nie dość, że ludzie mówili, że jak to, że tak 5 zł więcej, to jeszcze było, ja odchodzę, ja szukam innej sieci, de facto ono się przenosić w większości do tej samej sieci, bo do New to też jest Orange, a 3 to, no nie, wy nie możecie tak traktować klientów, wy upadniecie. Były takie komentarze, naprawdę. Ludzie im zwiastowali, że Orange upadnie za takie zachowania. I się zastanawiam, gdzie ja jestem.
Nie, no to jest właśnie...
Znaczy, wiesz, chodziło też o to, że to jest w ciągu roku druga podwyżka. Okej, dobrze, no rozumiem. No jest to trochę niefajne, że w ciągu roku druga podwyżka. Ale chciałbym zauważyć, że dopiero wychodzimy tak naprawdę z kryzysu, który był w ostatnich latach i inflacji, która nadal jest oczywiście, tylko jest po prostu mniejsza. Mhm. I wszystko idzie w górę. Dla przykładu, kończy mi się tam za jakieś 1,5 miesiąca czy ileś, też Orange de facto, światłowód.
Tak.
No i dostałem ofertę, która tam też ma, że jakieś tam pierwsze miesiące są za darmo, tam w sensie abonament i tak dalej. No ale tak czy siak wychodzi drożej. Bo nawet po tych 3 miesiącach, które mam za darmo, ja tam mam nadal te zniżki jakieś za fakturę i za zgodę jakąś, coś tam. No ale dochodzi ci jeszcze wynajem fanboxa i jeszcze... miałem jeszcze w tej, co nadal jeszcze mi obowiązuje, bo już tą nową ten aneks podpisałem, ale jeszcze nie zaczął obowiązywać. Miałem coś takiego jak zniżka na abonamencie. Koniec końców płaciłem za to, co mam, chyba 73 zł miesięcznie. Mhm. Teraz będę płacić po tych 3 miesiącach, które mam mieć darmowe pierwsze, chyba 89. Mhm. Różnica jest, ale jakby akceptuję to trochę, nie? No bo w sumie nic taniej nie znajdę, a przynajmniej nic, co bym był pewien, że zagwarantuje mi takie same prędkości łącza, jakie mam, i jego stabilność, bo jakoś chyba na Orange przez to, co miałem 4 lata już mam chyba Orange, to miałem chyba jeden przypadek taki, że coś nie działa, ale to była jakaś taka po prostu grubsza awaria, wiesz, w mieście, a nie, że tam tylko u mnie. I byłem zadowolony, jestem zadowolony, to sobie chodzi, ja nie muszę z tym nic robić. A są inni usługodawcy, do których nie mam takiego przekonania, bo ich na przykład już kiedyś miałem, albo że może być inaczej. Podobnie jest, jeśli chodzi o podwyżki prąd. To jest temat, jeden z głównych tematów w tym kraju, jeśli chodzi o duże opłaty, bo jak wiemy, od lipca przestaną obowiązywać te tarcze i te zniżki całe. I mi się to jeszcze pokryło z tym, że z końcem kwietnia przestaje mi działać. Ja mam takiego dostawcę prądu, który się nazywa Lumi. On jest tylko w Warszawie, to jest firma zarządzana przez PGE. I ona parę lat temu, jak weszła na rynek, to Michał Szafrański tam miał z nimi taką współpracę, że była oferta dla finansowych ninja, że przez 2 lata obowiązywania umowy masz stałą stawkę. Mhm. W sensie nawet jak są podwyżki, to stawkę masz stałą ty i nie musisz się tym martwić. Więc zajebiście. Umowa się kończyła po 2 latach, ale Szafrański znowu z nimi nawiązał współpracę jakąś tam. Tylko, że tam już nie było dla nowych, tylko było to tylko dla tych, którzy mieli tą poprzednią promocję, super, żeby ją przedłużyć. I to trwało 3 lata. I teraz to mi się kończy, więc i dostałem maila, ile będzie teraz kosztować stawka za prąd. Do tej pory płaciłem 30 chyba 9 groszy za kilowatogodzinę.
Zajebista,
czyli mało,
kwota. Mało. Zajebista.
I dostałem teraz, ile będzie kosztować? Złoty 50.
Pierdolę.
I więc zacząłem szukać, nie? Po prostu gdzie się przenieść. No ale zobaczyłem, i oczywiście tam te ceny są, nie są tak niskie, jakie miałem, ale są, nie są jakoś strasznie wyższe, bo tam jest chyba coś na poziomie około 50 groszy, wiesz, jak się mieścisz w tym...
limicie.
W tym limicie, a powyżej limitu tam jest chyba 80. No ale ja raczej tego limitu, jeżeli go przekroczę, to raczej go przekroczę tam długo, długo, długo później. Ale jak tak patrzyłem po tych wszystkich tych, to te stawki są mniej więcej podobne. Wiesz, ja nie jestem taki, że ja się będę rozdrabniać, że tu jest, nie wiem, 3 grosze taniej albo tam jest 3 grosze drożej, nie? Bo to jest, to mi aż tak nie robi sumarycznie aż takiej różnicy. Mi teraz na przykład, ja się liczę z tym, że to będzie drożej, no bo takie są czasy. I tak byłem w komfortowej sytuacji, że przez 5 lat miałem stałą stawkę, gdzie wszyscy marudzili, że są drogi prąd, a ja mówiłem, nie mam problemu. Więc ja się z tym godzę i teraz głównie też na przykład nie patrzę, gdzie jest najtaniej, ale gdzie na przykład są zadowoleni użytkownicy, tak, że jest łatwy dostęp do obsługi klienta, że jest jakaś aplikacja, faktury elektroniczne, co pewnym standardem, ale nie wszędzie musi być, że są jeszcze jakieś rzeczy z tym związane, nie? Patrzę bardziej na to, żeby mi było wygodniej. Ja jestem gotów zapłacić czasami trochę więcej za to, że jest mi po prostu wygodniej. Ja nie muszę się pierdołami wtedy przejmować.
Ja to powiem a propos, to ty powiedziałeś tą stawkę, ja też mam 40 chyba 3 grosze, na wsi miałem trochę więcej, tam trochę burzę przerzuciłem, ale udało mi się, że tak powiem, zbić tą stawkę. Jeżeli masz wszystko na prąd, Janek, to możesz przekroczyć w połowie roku, zależy jak to wygląda u nas.
Znaczy, wiesz co, ja mam teraz, moje zużycie prądu roczne, teraz, to jest chyba 1500 kWh.
To nie przekroczysz. Ja przekroczyłem dość szybko i mi tam skoczyło, ale znowu się wyrównało teraz, bo nowy rok się pojawił, więc tam trochę inaczej. No ale ja mam wszystko na prąd na wsi po prostu i tam jest to wykorzystywane.
Poza tym na wsi zawsze jest droższy prąd trochę.
Był rzeczywiście, ale udało mi się okiełznać różne osoby.
Rozwiązałeś problem, wyrwałeś chwasta.
Wyrwałem chwasta i może nie będę się dzielił z tym na głównym odcinku, więc jakbyście chcieli, to zapraszam was do Flata. Ja tylko powiem jeszcze o Orange Flexie. Rzeczywiście burza się pojawiła, ale wprowadzili jedną fajną rzecz w tym abonamencie, że to jest drożej, usuwają ten poziom za 30 zł. Jest taki, że ty możesz z góry zapłacić za cały rok. I ja tak uczynię.
Tak, właśnie, zapomniałem o tym.
I masz 2 miesiące tak naprawdę for free, więc tak naprawdę nie płacisz 35 zł miesięcznie, tylko płacisz 29 z kawałkiem, więc jesteś zeta taniej.
Czyli jeszcze taniej.
Więc
teoretycznie.
Jakby,
znaczy tu, praktycznie, no, wychodzi tam paręnaście groszy taniej miesięcznie.
Trzeba kalkulować, a nie podnieść burzę. Ja uważam, że nie ma lepszej usługi do zarządzania telefonem, jeżeli i tak działamy w subskrypcjach. Mi się to bardzo podoba. Ja dostaję fakturę, ja z góry zapłacę. To, co ty mi też podrzuciłeś, zresztą we Flexie też jest taka możliwość, że jest ta funkcja unlimited, jak gdzieś jedziesz. Możesz sobie to włączyć na 7 dni, zapłacić za to ekstra jakiś tam pieniądz, ale masz jeszcze więcej tych danych.
Teraz
normalnie jakbym był w Playu...
Ale bardzo kiepsko, czekaj.
Okej, okay, nie słyszysz mnie. O, dobra. Dobra, ja będę mówił. Normalnie jak w Playu się jest i gdzieś pojedzie i przekroczy się ten, to nagle się okazuje, że musisz zapłacić pakiet za 15 ziko, żeby dostać ekstra ileś tam giga i tak dalej. Daję przykład Playa, bo również z niego korzystam. Więc no, jak komuś nie odpowiada, to nikt nie podnosi burzy pod nickiem Czarny Jaro 85. I nie wiesz, kto to jest tak naprawdę. Tylko, no to nie podoba ci się, to przejdź do Virgin, jak chcesz i mieć, nie wiem, subskrypcję miesięczną, czyli wróć do Playa, obojętnie cokolwiek i poszukaj sobie, no. Dali, podwyższyli, ale dali furtkę, że masz, z góry możesz zapłacić i masz tak naprawdę 2 miesiące z bani. Bardzo mi się to podoba.
Mi też się to podoba, zwłaszcza, że...
Myślę, że ta opcja zapłaty z góry jest spoko.
Ja czasami prawie, że zapominałem sobie doładowywać tego konta co miesiąc, nie? A tak to będę miał to z bani... Nie jest taki...
No Hanka tak
samo.
Podobał
mi się jeszcze dwa takie komentarze widziałem, że no tak, znowu subskrypcja roczna i mrożenie pieniędzy. kurde, 100 zł z hakiem i to są zamrożone pieniądze, rozumiesz? Wielki portfel inwestycyjny.
Mhm. Znaczy tam... Tak, i ja się też tak zastanawiam, no, czy nawet 300, obojętnie, ale co on mrozi te pieniądze? On nie mrozi, tylko on miesięcznie ich nie wydaje, zarabia jeszcze na tym, bo to jest prawie, że tak powiem, lokata, tak, w której jest taniej, a nie 35 miesięcznie, więc na skali roku wychodzi...
Znaczy wiesz, chodzi też o to, że ja na przykład jak czytałem takie komentarze na Twitterze i czytałem je od osób, które znam, które kojarzę, mm-hmm, tak? Mm-hmm.
Zażenowany się poczułeś, ja też.
I jakby wiesz, no naprawdę nie chcę tu nikogo urazić, ale no, to nie są biedni ludzie, mm-hmm, no. To nie są ludzie, którzy wiesz, ciułają od pierwszego do pierwszego. To są ludzie, którzy co roku zmieniają iPhony, którzy mają Maci, iPhony, iPady, SrayPady, Vision Pro i coś tam jeszcze. No jeżdżą Teslą i on, o nie, 35 zł będę płacić więcej miesięcznie? No wiesz, no trochę taki...
Ja mam teorię, tak... bo oni po prostu wzbudzają pewien rodzaj sensacji. Przez to wyświetlenia idą i dostają pieniądze z Twittera. Oczywiście żartuję sobie.
Może tak
wiesz,
być.
Generalnie każdy robi co chce. Nie, że my jesteśmy super za podwyżkami z Janem, ale...
Nie, no oczywiście, że nie, no, ale no wiesz, no czasy są takie, jakie są i na niektóre rzeczy nie masz po prostu oczywiście wpływu, no i albo je zaakceptujesz, albo po prostu szukaj sobie, nie wiem, innego dostawcy, czegokolwiek i szukaj. Dokładnie. No ale no czasami się może okazać, że te kilka złotych w skali miesiąca taniej, czy tam, czy coś takiego, może się okazać, że nie będzie warte, bo na przykład będziesz miał często jakieś awarie, albo obsługa klienta będzie nie taka, jakiej sobie byś życzył, a tam było wszystko dobrze, no tylko ci podnieśli trochę cenę. Ja uważam, że czasami po prostu warto jest zastanowić się, co jest dla ciebie ważniejsze. Czy ważniejsze jest oszczędzić trochę, bo ja nie mówię tu o dużych oszczędnościach, tylko trochę pieniędzy, jakiś tam pod tytułem będziesz mógł kupić po roku jedno piwo więcej na wyjściu z kumplami, czy po prostu, żeby było ci dobrze, no i żeby ci wszystko działało i żebyś się nie przejmował tym. Ja na przykład, no odkąd jeszcze no mam ten komfort, jeśli chodzi o ten zasięg, że mieszkam w centrum, w środku dużego miasta. Ale odkąd Orange wprowadziło też to, no inne sieci oczywiście też to wprowadziły, ale te 5G na tym paśmie C, no to zapierdala, panie, tak. To ja mam cały czas taki ładny zasięg mam w telefonie. Jeszcze ten internet w razie czego tak mi działa, że nawet jakby mi wysiadł net w domu, to ja się nie muszę pierdzielić, tylko będzie mi to wszystko działać tak, że ja jeden dzień spokojnie sobie na normalnych ludzkich prędkościach mogę pociągnąć z telefonu. No.
Zgadza się. Dokładnie mam takie samo zdanie. Jeszcze podsumowując, ja też byłem w UPC, jestem w UPC, ale przeniosłem się do Playa, ponieważ Play kupił UPC. Cenowo może jest trochę drożej, ale to nigdy nie wysiadło, to działało. Zresztą nawet jak teraz przyszedłem, to jeszcze dostałem 20 mega uploadu więcej. Zamiast 40 to mam 60, więc coś zawsze gdzieś jest, coś za coś. Wszystko kosztuje, my też chcemy zarabiać więcej. Oni też muszą równoważyć, bo mają infrastruktury, płacą różne rzeczy. To wszystko po prostu jest jednym wielkim organizmem, no ale tak działa ekonomia. Dobrze, to ja w takim razie robię timarka i tutaj nie mam nagranego akurat w tym miejscu, nie mam nagranego dżingla Maćka, ale to ja powiem, że z kodem LPK2024 na stronie kawawbiurze.pl możecie kupić kawę Wenecję 20% taniej. Do mnie dzisiaj przyszła paczka. Piękne nowe opakowanie Wenecja Krema. Polecam serdecznie. Partner naszego podcastu firma kawawbiurze.pl. Gorąco.
Proszę Państwa, Wenecja w Polsce to jest tak rzadko spotykane, więc korzystajcie.
Warto. No jako, że słuchajcie, wyszedł nam taka godzina 13 tego odcinka, a wy może jesteście w trakcie jedzenia i dotrwaliście w retencji tego naszego odcinka jednak do samego końca, bo lubicie słuchać naszych głosów, to chciałbym wam razem ze wszystkimi chłopakami, Janek, Maciej, Jakub, Adam i drugi Adam, czyli ja, chcieliśmy wam życzyć, aby te święta przyniosły spokój, radość oraz optymizm na te konkretne nadchodzące dni. Niech każdy moment będzie okazją do odnalezienia piękna w tym otaczającym świecie. Niech ta wielkanocna aura pozostanie z wami jak najdłużej. I chciałem bardzo wam wszystkim podziękować z chłopakami, że jesteście częścią naszej podcastowej rodziny i że razem możemy wspólnie dzielić właśnie te chwile. Dziękujemy wam bardzo i spokojnych świąt wam życzymy. W związku z tym jeszcze Janek, my kiedyś polewaliśmy się wiadrami, policja nas goniła, a teraz kurwa pistolety, akumulatory na wodę i tak dalej, nie?
Ja tylko jeszcze powiem na sam koniec, że powinniście się cieszyć, że ten odcinek wyszedł dłuższy, ponieważ był idealny na wasze mycie okien.
Dziękuję bardzo. Życzę wam udanego wesołych świąt i udanego dnia i wieczoru. Trzymajcie się, cześć.
Wszystkiego dobrego, cześć.
Słuchaliście LPK Podcast. Zapraszamy na www.luźnoprzykawie.pl. Do usłyszenia jak zawsze w piątek, punktualnie o 7 rano.